Ewa wróciła do swego pierwotnego fachu. Została buchalterką zakładów na Majdanie. Miała w budynku administracyjnym oddzielny pokoik z oknem wychodzącym na ogrody. Miała biurko, nad nim telefon, który jej nieustannie sygnalizował najrozmaitsze do zaciągnięcia pozycje. Wciąż rozlegał się dzwonek z zawiadomieniem, ile wydojono mleka, ile się blach wydaje do szpitalów i kuchni, ile dochodzi do Kielc, ile na centryfugach wyrobiono cegieł masła, ile i jakich jarzyn odchodzi do sklepów i tak dalej. W tej izbie zbiegały się niejako nerwy pracującej góry. Ewa była szczęśliwa. Prowadziła księgi z pietyzmem i taką starannością, że aż usiłowania jej sięgały granic przesady. Niektóre księgi wykombinowała sama i poczęła prowadzić na własne ryzyko. Udoskonalała rachunki i postawiła je tak znakomicie, że zyskała pochwałę surowego zarządu i oklaski walnego zgromadzenia. Ale największą satysfakcją była dla niej rozkosz wewnętrzna. Ta praca nowa w przedziwny sposób złączyła się z dawną pracą w biurze kolei. Jak dwie siostry miłujące, tak te dwie prace stanęły obok niej z prawej i z lewej strony. Położyły na głowie jej ręce ukojenia. Przyszło ciche zapomnienie. Lekka mgła kryła minione rzeczy i straszny sen ukryty w ich zgiełku. Już ukazała się możliwość, że góra żywota, skała tarpejska między jedną a drugą pracą, spłaszczy się i zginie. Nadejdzie zapomnienie tak głębokie jak noc głuchosenna. Z tamtego świata nie będzie można nic sobie przypomnieć, ani twarzy, ani imion, ani miejsc, ani zdarzeń, ani żadnej rzeczy, które były, ani żadnego z dnia z tamtych dni. Nikogo i nic. Praca tarciem nieustającym wyszoruje do cna zgrubienia i rysy pamięci. Napełni się dusza jak czara z onyksu dostojnym winem, godnością proletariacką. Pokryją się rany z niewag i strupy hańby szatą białą. Wtedy wybiegnie na usta modlitwa, jakoby słowy jaśniacha mówiona. O święty proletariuszu, będę twoją siostrą pracującą. Pociągnę już na zawsze jarzmo z tobą. Dwakroć, trzykroć więcej pociągnę. Zegnę się w pałąk podła. Nachylę się do ziemi jako hak, nikczemna, com twój chleb jadła wśród potu i łez w żar nachmielony. Ale mnie już nie zepchnij w dół odtrącenia spojrzeniem pogardliwym, o święty proletariuszu. Niejasną miarą, cichym snem w całej przeszłości rysowało się jedno miłe wspomnienie. Łukaszowa żona, Róża Niepołomska. Tylko ją jedną Ewa pragnęła jeszcze ujrzeć z tamtego świata. Nie ojca i nie matkę pragnęła ujrzeć, lecz ją. Na wspomnienie ojca drżały jej nogi i lodowaty strach ducha, boleść odraza spadały na serce. Do Róży wzdychała całą duszą. Śniło się, że ją spotka na jakichś skałach na zachodnim brzegu Korsyki. Strome tam będą w błękitnym morzu leżały zręby. Od strony wiatru będzie fala, a w zaciszach skalnej ostoi woda nieruchoma, ciemnozielona jak rozlana oliwa. Daleko będą mewy kraczące, a dookoła w szczelinach spalony potworny kaktus, mlecz dziki wyrosły w krzew, mirt wysoki. Gorzki ich zapach otoczy skronie. Na ścieżce kamienistej, która się wije chyłkiem, niewidzialna, biegnie, leci w pętlicowe zakosy i spada do dołu jak lot mewy, spotka Róże. Usiądą na kamieniu, który się sypie w dół. Będą patrzyły w morze dalekie, w morze zachodnie, na gwiazdy, którymi słońce zasypało morską drogę. Będą patrzyły na zaloty pian do spieczonych skalnych ust, na ich ognisty zalew, odpływ i szum. Będą patrzyły, jak drzewo oliwne pnie się w górę, jak samotny osioł szczypie suchą trawę, a pracowite muchy unoszą skarby z traw. Bo jeśli róża mogła z nienawiści utworzyć przebaczenie, z radości cichy smutek, z zemsty miłość pokorną, to może i w niej wszystko stare wygaśnie, a spalenisko, gdzie się przywalał ogień zbrodni, pokryje młoda trawa odpuszczenia. Mijały tygodnie zaciekłej pracy, kiedy nie pozwalała sobie na chwilę wytchnienia, na najlżejszy cień rozrywki. Wówczas także odmawiała sobie marzeń o róży i odsuwała je na godziny wieczorne. Dopiero późnym wieczorem, gdy wracała do swej izdebki, otwierały jej myśli niejako flakon pachnący i serce oblewało się zapachem. Nosiła w sobie pragnienie, żeby napisać. Pamiętała jeszcze dawny adres, ale czy ona tam mieszka? A po drugie, czy żyje? Nieraz, ocknąwszy się w nocy, wymawiała wprost ze snu ów list, drugi. W pierwszym miało być tylko zapytanie, czy nie chciałaby róża jej odpisać, a gdy się zgodzi, wówczas ów drugi list. O Łukaszu, że go zapomniała. Sprawić róży radość, podać jej kwiat korsykańskiej róży, zerwany na skale stromej. Podać go nad dalekim zapomnienia morzem. Wyjąć z korzeniami z ziemi spalonej. To sprawi naprzód radość, a potem zepchnie duszę w zadumanie, w przestrach, w wysoką, płomienistą trwogę. Będzie szła po stromej, korsykańskiej ścieżce. Tam się spotkają ich dusze jako dwa orły, wypuszczone ze wschodu i zachodu przez Boga starożytności, które trafiały do świątyni delfickiej. Róża białymi, przeźroczystymi rękoma zakryje czystą twarz i zechce zakryć rozum, którego symbolem są jej czyste oczy. I zapłacze. Zapłacze nad strasznymi kolejami człowieka. Och, wtedy upaść na kolana przy jej nogach, objąć rękoma jej kolana, a potem odjąć łagodnie jej białe ręce, osuszyć oczy. Zatopić radosne oczy w jej oczach, wywołać uśmiech na usta. Wskazać jej na rozkosz bytującą w morzu, na wielką siłę, która nie daje nam umrzeć, która wzywa nas ku tej wielkiej drodze, jaką już morze przebyło i jaką jeszcze przebędzie. Jednego jej tylko nie powie, róży. Jednego. O dziecku i o szczerbicu. Nie, nie, to z nią zostanie na zawsze, jak skała ukryta w morzu. Gdyby to wyjawiła róży, już nic nie byłoby na ziemi. Już nic, a nic.